Chciałbym przekazać braterstwu pozdrowienia, jakie przywieźliśmy ze zboru ludu Pana w Biłgoraju. Tam w dniu dzisiejszym też się odbywa miesięczne nabożeństwo, w którym uczestniczy ponad 200 osób. My zdecydowaliśmy przyjechać się tutaj do braterstwa. Ale zbór, życzeniem jego było, aby braciom przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Do tych pozdrowień osobiście przyłączają się nasze mamy, siostra Sygnowska, siostra Borsukowa. A po drodze wstąpiliśmy w Kaliszu do braterstwa Gobdów i oni też sobie życzyli, aby wam przesłać bratnie pozdrowienia. Tam też przyjechała córka Krystyna ze swoją córką Anią, z synem Piotrem i oni też prosili o przekazanie dla was pozdrowień. Przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym z braterstwem w krótkich słowach podzielić się tematem, który nazwałem słodycz starej natury. Jeśli by braterstwo mogły otworzyć Pismo Święte na trzecią księgę mojżeszową i rozdział drugi, bo chciałbym, abyśmy wspólnie przy łasce i pomocy Boga rozmyśleli trzy wersety Pisma Świętego. W tym rozdziale drugim, trzeciej Mojżeszowej, od wersetu 11 mamy zapisane takie słowa. Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie, gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. Możecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, lecz nie możecie ich kłaść na ołtarzu, aby się przemieniły w woń przyjemną. Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej Twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza, Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz sól. Mamy tutaj opis odnośnie składania ofiary. Ofiara, która w Piśmie Świętym jest nazwaną ofiarą najświętszą. I w powyższych słowach, w wersecie trzecim, w końcowych słowach tego wersetu jest wspomniana myśl. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. W wersecie 10 także jest wspomniane. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. I począwszy od pierwszego wersetu tego rozdziału mamy opis ofiary, która nazwana była ofiarą śniedną. Jak sobie przypominamy, braterstwo, że były ofiary za grzech. Te ofiary były składane w jakim dniu? W dniu pojednania. W skład tych ofiar wchodził cielec, kozioł pański i drugi kozioł wypuszczalny, zwany kozłem Azazela. Ofiara z cielca, ofiara z kozła pańskiego była palona na ołtarzu, widocznym tutaj na rysunku namiotu zgromadzenia, w miejscu dziedzińca, na ołtarzu miedzianym. Natomiast krew, tak cielca, jak i kozła, wnoszona była do świątnicy świętej i najświętszej. Nią dokonywano pokropienia. I Pismo Święte w 16 rozdziale 3 Mojżeszowej, opisując te ofiary, wspomina, że były to ofiary za grzech. Pierwsza ofiara, cielca, pochodziła od rodziny kapłańskiej. Ale Bóg powiedział do Mojżesza, że niechaj lud przyprowadzi dwóch kozłów. Więc druga ofiara, która też jest ofiarą nazwaną za grzech, pochodziła od ludu izraelskiego. I jedna była palona, to znaczy się z kozła pańskiego. Ale drugi kozioł był wypuszczony żywo, tak jak tutaj jest widocznym, że wypuszczony za obóz, wyprowadzony i tam dokonano jego zabicia. Więc to była ofiara żywa. Nie była to ofiara za grzech, ale była to ofiara dnia pojednania. I po tych ofiarach dnia pojednania później były składane jeszcze cztery ofiary. Czy przypominacie sobie braterstwo jakie? Nazwane są to ofiary po dniu pojednania. Względnie też mamy wzmiankę, że były to ofiary składane po ofiarach za grzech. Była to ofiara pierwsza, całopalenia, druga ofiara spokojna, trzecia ofiara śniedna i czwarta ofiara za występek. Nowy przekład Biblii przedstawia tą ofiarę, nazywa ofiarę pokutną. I teraz nasuwa się pytanie, która z tych ofiar była najprzyjemniejsza dla Boga? Czy jest to zaznaczone przez Pismo Święte? I my przed sobą przeczytaliśmy o jednej z tych ofiar, która jest nazwana tutaj jako ofiara jaka? Śniedna. I tu, braterstwo, zaznaczyliśmy dwoma tekstami, że była to najświętsza część, czyli była to ofiara najświętsza. Jest bardzo ważne podkreślenie. Na ofiarę śniedną mogły być składane ziarno wykruszone z wyprażonych kłosów. Była to ofiara śniedna pierwszego urodzaju. Drugie, na tą ofiarę mogła być składana mąka największej jakości. Można składać było ciasto pieczone w piecu, placek lub tak zwany krepel z pszennej mąki, inaczej nazywany podpłomyk. Ciasto smażone na patelni z mąki pszennej. Ciasto gotowane z najlepszej mąki. Bóg powiedział, aby do tej ofiary dodawano oliwę, kadzidło, sól. I zakazał, że do tej ofiary nie wolno ci dodawać kwasu i nie wolno ci dodawać miodu. Ofiara śniedna. Co ona dla nas znaczy? Z czym ona nam się kojarzy, braterstwo? Część tej ofiary, która była palona, wskazuje nam na oddanie chwały Bogu, uwielbienie Jego imienia, oddania czci. To są nasze modlitwy, to są nasze rozważania nad Słowem Bożym. Dzisiaj tutaj, braterstwo, składacie ofiarę śniedną przed Bogiem. Poświęciliście najdroższy swój czas. Przyszliście tutaj na tą społeczność, aby uwielbić imię czyje? Boże. Aby oddać Bogu chwałę. Aby pojąć coś z praw Bożych. Aby się wspólnie pomodlić i na tym ołtarzu wyłożyć te najlepsze części wchodzące w skład tej ofiary. Ale ta ofiara śniedna była po części palona na ołtarzu, ale ona także służyła komu? Kapłanom. Kapłani mieli prawo spożywać z tej ofiary. Coś nam to wskazuje. Ta ofiara ma znaczenie na obecny czas, gdy Kościół się rozwija, będący z tej strony zasłony, ale ta ofiara też ma znaczenie i po zakończeniu Dnia Pojednania. A Dzień Pojednania to jest cały wiek Ewangelii. I gdy ten wiek ewangeliczny zakończy się, gdy otwarte będą przyszłe wieki, wiek tysiąclecia, to ta ofiara też będzie miała swoje znaczenie. Bo ludzkość tak samo będzie składać tego rodzaju ofiarę. I dlatego ta ofiara jest nazwana ofiarą najświętszą, bo ona stwarza przyjemność Bogu. I są trzy zasady. Że będziesz ofiarował sól i mówi, każda z tych ofiar musi być, co? Posolona. Nie położysz tam, nie dołożysz tam kwasu, nie dołożysz tam miodu. Ta część spożywana przez kapłanów wskazuje nam braterstwo na przyjęcie pewnej części pokarmu skierowanego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez apostołów, przez proroków. W przyszłości ta część wskazuje, pokazuje, że będzie wszystko ofiarowane dla Boga, ale przez kogo? Przez kapłanów. Kapłani w tym wypadku przedstawiają nam co? Kościół. I mamy wiele dowodów wskazującym, że kapłan to Kościół. Ludzkość przyszłości, tą część, to uwielbienie, uznanie ofiary Jezusa Chrystusa będzie mogła to uwielbienie zasyłać do Boga, ale przez kogo? Przez Kościół. Ale ja, braterstwo, chciałbym pozostawić tą część dotyczącą wieku tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Ale chciałbym wyciągnąć ważność lekcji z tej ofiary, a szczególnie z tych trzech zasad przestrzeganych dla nas jako ludu obecnego, żyjącego w obecnym czasie. Oliwa, mówi, dołączysz oliwę, dołączysz kadzidło, garść. Oliwa wskazuje nam na uznanie Ducha Świętego jako boskiej mocy i boskiego wpływu. Ważnym jest, braterstwo, żebyśmy rzucili swoje spostrzeżenie na rzeczy symboliczne, które wskazują, symbolizują Ducha Świętego. Duch Święty jest rozumiany różnie w różnych społecznościach. Jeden będzie twierdził, że Duch Święty to osoba. Drugi będzie twierdził, że Duch Święty to boska moc, boska wpływ, boska siła, energia, moc Boża, mogąca dokonać zmiany natury z ziemskiej na duchową. Wiele mamy dowodów Pisma Świętego, że Duch Święty właśnie tym jest. I dlatego jest symbolizowany szczególnie przez materiały płynne. I olej jest tą częścią płynną. i wszędzie wskazuje nam na wpływ Ducha Świętego. Mamy wspomniane w psalmie 133, że olej został wylany na kogo? Na głowę Arona. Ale ten olej z głowy Arona ściekał gdzie? Na podołek szat jego. Mamy tutaj braterstwo pokazane wspaniałe, naukę Pisma Świętego mówiącą, że możemy wejść pod pomazanie Duchem Świętym. Czy możemy być pomazani osobą? Nie, ale mocą, wpływem, namaszczenie dokonane na naszym uczuciu, na naszym zrozumieniu. Jest to siła i moc Boża, która postępowanie nasze kieruje zawsze ku sprawiedliwości. Dlatego Bóg powiedział do Mojżesza, że do tej ofiary może być dołączony olej. Kadzidło. Profesor, co nam przedstawia kadzidło? Tu jest pewna różnica, braterstwo. Utarła się u nas myśl, że kadzidło przedstawia modlitwy, prawda? Ale gdybym braterstwa zapytał, co przedstawia palone kadzidło, które było składane na tym właśnie ołtarzu. Tutaj jest palone kadzidło. W Świątnicy Świętej, prawda? Ten dym, ta przyjemna woń. Więc to nam przedstawia co? Nasze uniżone modlitwy. Apostoł Paweł w liście do Żydów opisuje, że nasz Chrystus Pan z wielkim wołaniem zasyłał modlitwy do kogo? Do Boga Ojca. To było to kadzidło. Ale przecież Pismo Święte mówi, że kapłan ma wziął pełne garście kadzidła, prawda? Ogień i wniósł to do Świątnicy Świętej. Do ofiary miało być dodane kadzidło, ale jakie? Palone czy surowe? Surowe. Więc kadzidło jest obrazem na co? Na doskonałość, braterstwo. Na udoskonalenie naszych uczynków, okazujących się w naszym życiu. Ta garść to jest ta miara doskonałości. To kadzidło jeszcze, braterstwo, to nasze pragnienia, nasze intencje. To są nasze uczucia skierowane do kogo? Do Boga. I teraz mówi tak. Każdą z tych ofiar posolisz. Wiersz 13 mówi. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga swego. Przy każdej ofierze swej składać będziesz sól. O soli Pismo Święte mówi nam dosyć sporo, prawda? Ale braterstwo, już nie chcemy przytaczać wszystkich tekstów Pisma Świętego mówiących o soli. Ale wiemy, siostry doskonale wiedzą, że sól sprawuje trzy bardzo ważne czynniki. Jakie? Jakie? Smakowe pierwsze. Drugie. Konserwujące. A trzecie? Oczyszczające. Dobra to jest myśl. Oczyszczające. Tylko ja ją chcę wyrazić inaczej. Żrące. Siostry, jak tam robicie coś w kuchni, a jak troszkę gdzieś na ręce ranka, a sól się dostanie, to co? Dobre to jest, czy złe? Złe. Prawda? Dla nas. Niedobre. Piecze. Więc teraz literalna sól ma takie czynniki. Teraz nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że kim wy jesteście? solą ziemi, prawda? Odnosi się to do kogo? Do członków Kościoła. To teraz, braterstwo, członkowie Kościoła mają smak duchowy, prawda? Mają środek konserwujący i mają środek żrący? Siostra mówi, że mają, prawda? I teraz Bóg powiedział, każda z tych ofiar ma być posolona. Sól można było ofiarować. Gdybyśmy to przełożyli, braterstwo, to co Pan Jezus powiedział, że solą jesteście, to wychodzi nam, że właściwie wszyscy powołani, ofiarowani Bogu ludziom mają wartości smakowe? Co to znaczą te wartości smakowe? Teraz jest taka moda przedwyborcza, szczególnie w naszym kraju. Każdy się opiera na wartościach chrześcijańskich. No ale cóż to te wartości chrześcijańskie są? Dla każdego braterstwa to może być coś innego, prawda? Dla tej partii wartości chrześcijańskie to coś będzie związane z kościelnictwem, prawda? Dla innej jeszcze tu coś bardziej. Ale teraz, nasz Bóg, nasz Ojciec podkreśla nam jakieś wartości? I tutaj w tej ofierze jest podkreślona sól, braterstwo. To są te wartości. Jakie my teraz wartości mamy reprezentować? Jeśli ofiara śniedna wskazuje nam na oddanie Bogu chwały, czci, to teraz, czy każdy może oddać Bogu chwałę i cześć? A kto może? Ten, kto wyczuwa smak. Ten, kto wyczuwa smak. Czy z każdego nabożeństwa jesteśmy zadowoleni? Czy z każdego wykładu braterstwa jesteśmy zadowoleni? Jeden wykład nam smakuje, a drugi wykład nam co? Nie smakuje. Jedna odpowiedź na pytania brata, siostry smakuje, druga nie smakuje. Jeden brat nam odpowiada, druga siostra nam odpowiada, ale trzecia nie. Bo człowiek, każdy człowiek ma inny smak, prawda? Jeden będzie dużo solił, drugi będzie dużo dosypywał ziół, pieprzu. Trzeci tam będzie dolewał kwasku czy cytryny, bo taki ma smak. I chrześcijańskie smaki, braterstwo, są różne. Ale Pismo Święte nam stawia pewne granice. Każdy smak musi mieć swoją granicę. Bo te granice daje nam co? Kładzie nam Słowo Boże. Słowo Boże nam mówi, że wolnymi jesteście w Chrystusie Jezusie. To co to znaczy? Słowo wolność w obecnym pojęciu to wolno wszystko, nie? No to siły anarchistyczne na pewno mają wolność, bo oni robią wszystko, co chcą. A my, braterstwo, teraz mamy składać ofiary. I tu są trzy zasady. Co możemy złożyć na tę ofiarę? Czy mamy taką wolność, że wolno nam wszystko? Wolno nam wszystko powiedzieć. Możemy brata, siostrę wyzywać. Możemy przyjść na nabożeństwo jak się chce. Ubrać się jak się chce. Ozdobić się jak się chce. Dojdziemy do tego jeszcze, braterstwo, bo tu jest dwa zakazy jeszcze. Kwasu i miodu nie wolno ofiarować. Ale ja chcę teraz podkreślić granice naszej wolności, żebyśmy poczuli ten smak. Ten smak. Który ten smak nadaje nam co? Słowo Boże, braterstwo. I teraz musimy mieć granice. Gdzie mamy się zatrzymać? Bo może być w naszym życiu tak, że się nie potrafimy zatrzymać. Tylko będziemy wierzyć i będzie nam się wydawać, że to dobre, a to nie jest dobre. Więc wolność w Chrystusie Jezusie jest prawdziwą wolnością, ale mamy granice. Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Jana powiedział, gdy przemawiał do Żydów, to mówi tak: gdy słuchacie słowa mojego, uczniami moimi jesteście. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Wyswobodzenie przez prawdę znaczy, że otrzymamy pewnego rodzaju wolność. Ale dalej mówi tak: a jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Braterstwo, czy w tym wyswobodzeniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa jest postawiona granica? Jest. Chrystus Pan, gdy umarł i zmartwychwstał, gdy wstąpił do Ojca Niebieskiego i przedstawił swoje wartości wykazane w swojej ofierze, to najpierw powiedział, że te wartości mają zadziałać za kogo? Ta ofiara jest złożona za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki. Ale najpierw mają wolność skorzystać kto? Kościół. A dlaczego nie wszyscy, tylko Kościół? Bo ten czas jest przeznaczony, aby mogło z tego nasienia wypłynąć błogosławieństwo przyszłości dla całej ludzkości. Przeznaczony jest na wybór Kościoła. I ten Kościół ma być solą, ma być środkiem konserwującym. Co to znaczy środek konserwujący, braterstwo? Zabezpieczający przed zepsuciem. Mięso, jak się trochę posoli, to ono dłużej poleży, prawda? Jak my się, braterstwo, mamy osolić? Jak my się mamy osolić? Żeby być środkiem konserwującym. To ma dwa znaczenia. Że pierwsi, jako pierwsi mamy się być zabezpieczeni przed zepsuciem, a jako drugie wywierać dodatni wpływ na tych, którzy są zepsutymi. I braterstwo, dodatni wpływ wywierania teraz. Wywierać dodatni wpływ. Najpierw musimy w ten wpływ wywierać na kogo? Sami na siebie. Najpierw w rodzinie. Rodzice dla swoich dzieci. Dzieci dla swojej społeczności, dla swojego towarzystwa, równego wiekowi swemu. Następnie mamy wywierać dodatni wpływ w zborze, w takiej społeczności, jak tutaj jesteśmy. A następnie dodatni wpływ wywierać na kogo? Na zewnątrz, na otoczenie. Ale teraz wywierając ten dodatni wpływ, wyłania się ten trzeci aspekt, który posiada w sobie sól. Jako środek żrący, oczyszczający. I zauważmy, braterstwo, środek żrący. Co takim środkiem żrącym jest? Prawda. Bardzo dobrze, siostro. Prawda. Słowo Boże jest tym środkiem, które nas oczyszcza. Ono nas oczyściło ze wszelkiego rodzaju nałogów. Ono nas oczyściło z grzechów, to słowo prawdy. Przepraszam, to słowo prawdy oczyszcza, działa żrąco na nasze charaktery. To słowo prawdy miało takie moc, że nakazanie świętego Piotra uwierzyło ile? 5000 ludzi. Teraz może jest odwrotność. Na 5000 kazań ktoś jeden może uwierzyć. Ale teraz, kto mówi ofiarujesz? I jeszcze bardzo ważną rzecz zaznacza tutaj, że mówi i pozbawi z pokarmów, nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego. I jakiego przymierza bogatego? W wieczerniku braterstwo w czasie spożywania baranka przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów według zwyczaju żydowskiego występowała tam sól, ten sos, w którym Chrystus Pan maczał chleb i podawał go Judaszowi, był on ze solą? Był on ze solą, bratesu. I tam jest pokazane przymierze soli. W narodzie izraelskim był zwyczaj i w tym narodzie obowiązywało przymierze soli. Dziękuję. Co to było, bratesu, to przymierze soli? Przypominacie sobie? Dlaczego Pan Jezus zmaczał ten kęs chleba w tym sosie, który był ze solą, i podał Judaszowi? A dlaczego nie podał innemu uczniowi? Piotrowi, Janowi, którzy tak obok siedzieli Pana i pytali: Panie, owo ja? Tylko powiedział: nie. Ten, którym zmaczam i podam, ten jest ten, który mnie wyda. I teraz Judasz znał to przymierze soli. I co Judasz robi, braterstwo? Pan mu przekazuje kęs chleba. Powinien go wziąć według przymierza? Dla tych nas kręci głową, że nie. Dlaczego nie? A co z tym zdrajcą miało związek przymierze soli? Po co tutaj sól? Na co? Był zwyczaj, braterstwo, że dwóch Żydów, przyjaciół, mając ze sobą przymierze soli, mogli się tym częstować. Ale gdy jeden z nich nie był przyjacielem, był zdrajcą, nie mogli się częstować? Nie. Judasz nie powinien przyjąć według tego przymierza tego kawałka chleba. Powinien oświadczyć: Panie, ja w sercu mam zdradę przeciwko Tobie. Ja nie jestem przyjacielem dla Ciebie. Jeśli to jest to przymierze soli, to ja nie powinienem tego przyjąć. Nie mogę tego przyjąć. A Judasz co robi? Przyjmuje. Pan Jezus mógł mu podać, bo względem Judasza Pan Jezus serce miał jakie? Czyste. On mógł wystąpić z niego, do niego ze solą, ale Judasz nie mógł. To przymierze soli. To było przymierze Boże, braterstwo. I teraz dalej mówi: nie wolno ci do tej ofiary dokładać, ofiarować kwasu. Kwas, braterstwo, gdy zapytam, to wszyscy mi powiecie, że to jest grzech, prawda? Ale jaki grzech? Co to jest? Teraz ten grzech. Gdybym tak każdego z was zapytał i sam siebie, to określenia będą różne, prawda? Ale gdybyśmy tak odpowiedzieli wszyscy na to pytanie, to okazałoby się, że wszyscy grzeszymy czy nie grzeszymy? Grzeszymy, prawda? Więc co to jest ten grzech? Kwas jest symbolem grzechu, czegoś złego. Grzechem jest odebrać dobre imię bratu, siostrze, prawda? Ale my, jako ludzie, w których odzywa się po części stara natura, to czasami na grzech mówimy, że to nie jest grzechem, nie? Potrafimy sobie tak uprościć takimi słowami: a to jest mój nietakt, to jest moja niedoskonałość, To jest moja słabość. Albo ja już taki jestem. No i takie różne określenia, które nas wybielają po części, prawda? Nie powiemy, że zgrzeszyłem, tak jak prorok Dawid to powiedział, zgrzeszyłem, tylko jakoś tak wymijając. No i może i tak. Jeden nazywa, że obmowa to jest grzechem, drugi powie, ten co to zrobił, powie, nie, to nie jest grzech, to jest takie, nie, tak, no taka niewłaściwość, no coś takiego małego, nie? Inny jeszcze powie jeszcze coś innego. Ale w sumie kwas, co to jest? To jest, braterstwo, grzech różnego rodzaju. To jest zło, a zło to znaczy niepełnienie woli Bożej, braterstwo. Posłuszeństwo pełnienia woli Bożej jest wypełnieniem boskiej części planu. Jest to wyłożenie naszej ofiary, pełnienie woli Bożej. Oto idę, aby pełnił wolę Bożą. I teraz wyobraźmy sobie, że niepełnienie woli Bożej, obojętnie w jakiej części naszego postępowania, jest dobrym czy jest złym? Jest złym, braterstwo. I teraz mówi, kwasu nie ofiaruj. Trzeci, zrozumienie nasze. Nasze zrozumienie odnośnie nauk, doktryn. Jeśli mamy błąd, jest to dobrym czy jest to złym? Jest to złym. To, co się Bogu nie podoba, a my się o tym dowiadujemy, jest to złym. Jeśli teraz nie pełnimy woli Bożej, to niepełnienie woli Bożej jest tym kwasem. No ale cóż teraz Bóg powiedział jeszcze? Miodu nie ofiaruj. Przecież to jest coś słodkiego. To jest coś dobrego. Miody to są zaliczane i do leczenia, i na serce, i na gardło, na co tylko kto chce. Miód to jest słodycz. I o dziwo, miód. Prawdziwy miód, on nie ulega zepsuciu, jeśli tam się nie dołoży jakiegoś obcego ciała, prawda? Bo jeśli do słoika miodu włoży się brudną łyżkę, to ten miód co zrobi? Skipi. On się zepsuje. I teraz Bóg mówi, miodu nie ofiaruj. Chciałbym, braterstwu, przedstawić znaczenie miodu. I w 8 rozdziale 3 Mojżeszowej, tam przy poświęceniu kapłanów, gdy była składana ofiara tak zwana obracania, to mówi, na tę ofiarę wyłożysz treple. Biblia Gdańska mówi treple, poprawne mówi, nowsze tłumaczenie mówi placki. I w cieniach przybytku, braterstwo, znajdziecie odpowiedź, że te treple były z dodatkiem miodu. A więc wolno było ofiarować, prawda? Więc z jednej strony miód można było ofiarować, a z drugiej nie. I tu Bóg zrobił zastrzeżenie. Miodu nie ofiaruj. I teraz, jeśli jesteśmy w rozważaniu nad ofiarą śniebną, która była najświętszą ofiarą, uwielbiająca imię Boga, uznająca Boga, uznająca Jego Syna i Jego ofiarę, uznająca Jego plan, łącznie ze śmiercią Chrystusa, zmartwychwstaniem i naprawieniem wszystkich rzeczy, mówi, miodu nie będziesz ofiarował. I ja, braterstwo, przeczytam jedną myśl. W Nastraży w 73 roczniku jest taki artykuł na stronie 35 i tłumaczy kwas i miód. Tak więc kwas, będący symbolem zła, będącego w ustawicznym rozwoju, był wykluczony z palonych ofiar na ołtarzu. Zauważmy także, że miód, który sam w sobie powoduje fermentację, również był zabroniony przy palonych ofiarach. Wykluczenie tych dwóch składników, kwasu i miodu, według naszego wyrozumienia wyraża myśl, że słodycz ludzkiej natury, podobnie jak i złość, nie znajduje upodobania przed Bogiem. Prawda tego może być widziana w gwałtownej opozycji stawianej przeciwko nauce Ewangelii. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdział 50 werset, czytamy: a Żydowie poduszczali niewiasty nabożne i uczciwe i przedniejszych w mieście i wzbudzili prześladowanie przeciwko Pawłowi i Barnabaszowi i wygniali je z granic swoich. Tutaj jest podana myśl, że kwas nam reprezentuje wszelkiego rodzaju zło, łącznie ze złym wyrozumieniem, a miód nam reprezentuje słodycz ludzkiej natury. Ale ja chciałbym jeszcze wyjaśnić, dlaczego przy innych wypadkach Bóg, mówiąc o miodu, zalecał. Gdy naród izraelski miał wejść do ziemi obiecanej, to Bóg powiedział, że ta ziemia będzie opływająca w co? W mleko i miód. Z jednej strony miód zalecał, z drugiej strony mówi: nie ofiaruj miodu. Miód, braterstwo, w znaczeniu biblijnym ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie, które Bóg zaleca w niektórych przypadkach, wskazuje na obietnice Boże, które są prawdziwe i słodkie, tak jak prawdziwy miód. Są 100% przyswajające przez organizm ludzki. I obietnice naszego Boga z najstarszą obietnicą daną Abrahamowi, z najwyższą obietnicą, czy nawet z obietnicą daną pierwszej parze ludzkiej odnośnie nasienia niewiasty i zniszczenia nasienia złego, jest to rzeczywista obietnica mająca wypełnienie w proroctwach, mająca wypełnienie w różnych okresach czasu. Te obietnice wypełniały się w narodzie izraelskim, wypełniają się przez cały wiek Ewangelii i wypełniać się będzie przez cały wiek tysiąclecia Królestwa Chrystusowego, a osiągnięcie wszystkiego będzie w wiekach jakich? Przyszłych. To jest miód. Ale teraz mówi: do ofiary palonej, śniednej, nie wolno ci dokładać miodu. I tak jak powiedziałem, że miód, gdy się zetknie z obcym ciałem, on się psuje i dokonuje się fermentacja, aczkolwiek był cieczą słodką. Taką słodką cieczą, braterstwo. W znaczeniu przenośnym to jest stara natura. Co to jest stara natura? Wiemy, braterstwo, co to jest stara natura? Jest ona słodka, czy jest niesłodka? Jak ona słodko nas ciągnie. Do czego ciągnie? Czy Bóg, gdy stworzył człowieka, stworzył go doskonałego, to on miał starą naturę? Nie, nową, prawda? Doskonałą naturę. Ale gdy człowiek zgrzeszył, gdy zmieniły się dla niego warunki, to jego natura stała się jaka? Zepsuta. Na jakiej podstawie? Gdy był człowiek kuszony przez szatana w ogrodzie Eden, to w tym człowieku została wzbudzona co? Pożądliwość, prawda? I gdy czytamy w liście świętego apostoła Jana, w pierwszym liście, drugi rozdział, 16 werset, Tam jest napisane, bo wszystko, co jest na świecie, to wymienia trzy rzeczy. Bo wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała. Jedna rzecz, druga. Pożądliwość oczu i trzecia, pycha życia. Czyli pożądliwość ducha. I mówi, nie jest z ojca, ale jest z czego? Z diabła. I teraz święty apostoł Paweł, już nie będziemy czytać, w liście do Rzymian rozdział 6 on mówił od samego początku, że musi coś umrzeć, braterstwo, musi coś umrzeć. Ha, bardzo dobrze, siostro. Ta nasza stara wola to jest czym? Starą naturą, prawda? I my się ofiarowali Bogu na służbę, a starą wolę, to co zrobiliśmy? Pogrzebaliśmy, prawda? Chata, to była piękna słodycz, prawda? To w świecie jak się było, to to było słodkie życie. Bo na drodze tej szerokiej to słodko ludzie żyją. Wszystko im wolno, prawda? To był ten miód. Ale teraz święty apostoł Paweł mówi, bo wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. To nie jest z Boga, ale to jest z kogo? Z diabła, z ojca diabła. I teraz braterstwo. Coś z pozostałych rzeczy starej natury, która się przebija nad naszym nowym życiem, można ofiarować Bogu? Jako, można dołączyć jako coś do najświętszej ofiary? Nie można zawrócić. Panu Bogu to nie odpowiada. Co to jest? Pożądliwość ciała. To było to poruszone przez przeciwnika w ogrodzie Eden. To jest pragnienia niższego rzędu, zadowalające potrzeby naszego ciała. To jest pałanie cielesnością, samolubstwem, rządzą chciwości i łakomstwa. To jest wszystko to, co nasze ciało pragnie. Nasze ciało pragnie, braterstwo, aby go trochę zmienić, żeby ono było nienaturalne, żeby ono było ładniejsze. No po co upiększać to stare natury? Jak tego ofiarować nie można? A czasami tak nam coś słodkiego przebija, że tak z duchem najnowocześniejszej mody, najnowocześniejszej, bo ja już nie jestem, braterstwo, takim, żebym był za taką starą modą, ale w środek. Mnie tak środek odpowiada, że człowiek chrześcijanin, to ja mam świadomość, że się pociągamy za duchem tego świata, ale nie możemy się wybijać nad ducha tego świata. Dlatego ten środek. I słowo wstyd, psalmista Dawid powiedział, że wstyd idzie gdzie? Pamiętacie, braterstwo? Za mną czy przede mną? Przede mną. A jak wstyd idzie za mną, to co to znaczy? To znaczy, że słodycz starej natury jest na pierwszym miejscu. Dalej mówi. Pożądliwość oczu. To jest pragnienie czegoś lub kogoś, co jest w zasięgu naszego widzenia. I tak żyjemy w takich obecnych warunkach, braterstwo. Tak się to wszystko rozwija, że wszystko jest w naszym zasięgu. Wszystko nam wolno. Zapominamy o tej drugiej części tego wersetu, że nie wszystko jest pożyteczne. Pożądliwość umysłu, czyli pycha życia, to jest żądanie wywyższenia samego siebie, uznając się za najważniejszego i za najmądrzejszego. Wiecie, braterstwo, jakie to jest ciężkie przeżycie, jeśli w zborze ktoś się znajdzie się taki, że uważa się najważniejszy, zapominając, że on jest tylko sługą. Jeśli ktoś się zapomni i staje się takim ciałem przewodnim, rządzącym, to apostoł Paweł powiedział tak: kto mniema, że stoi, niechaj patrzy, żeby nie upadł. W Mannie z 27 maja mamy wspomnianą myśl, że jeden drugiego mamy uznawać za jakiego? Braterstwo. Za niższego? Za wyższego. Znaczy, jak wspaniale znaczy te myśli braterstwo. Albo przynajmniej za równego tam jest zaznaczony. A jak jest w naszym życiu? Czy tak nie chcemy być troszkę wyżej? Czy nie trafia nam się tak jak w tej definicji pożądliwość, pycha życia, żądanie wywyższenia samego siebie? Prorok Izajasz mówi, że pochlebstwo łechce mnie po podniebieniu. A jest ktoś z was, kto by nie chciał być pochwalony? Wszyscy, prawda? A jest ktoś z was, żeby przyjął takie poniżenie, że tyś jest na nic, tyś jest tam, co nic nie wiesz? Też nie, prawda? To są objawy starej natury. Teraz, gdy składamy najświętszą ofiarę braterstwa, możemy to złożyć na ołtarzu dla Boga? Czy możemy czcić, wielbić imię Boga? Czy możemy Mu oddawać chwałę? Czy możemy mieć wspaniałe pragnienie, intencje? Czy możemy się wspólnie modlić? Jeśli mamy objaw tej słodkości starej natury? Jeśli braterstwo, ktoś ma taki objaw, to czy wcześniej, czy później, to on odejdzie. Słodkość tej natury go pociągnie, bo on ofiary swojej nie soli, bo on nie przebiera w skutkach, bo on chce być tym wyższym. Dlatego te trzy punkty tej pożądliwości, która jest słodkością tej starej natury, pokazana była, wiecie, braterstwo, w pokusach naszego Pana. Ale nad tym to już się sami zastanówcie. Wróćmy jeszcze do naszego wersetu. Mówi, żadna ofiara z pokarmu, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzona na kwasie. Boga chwalić nie można. Nie można Mu oddać czci i chwały. Nie możemy się modlić, jeśli nasze sumienie nie jest oczyszczone od złego. Jeśli w naszym uczuciu przejawia się wyższość, jeśli w naszym uczuciu przejawia się światowość, gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. Jeśli jesteśmy, braterstwo, nowym stworzeniem, a wiemy, co to jest nowe stworzenie, to teraz to nowe stworzenie ma składać jakie? Świętą, przyjemną ofiarę dla Boga. Ale szatan chce, abyśmy my składali dla Boga coś co? Ze starej natury. I on nam podsuwa chleb z dwoistego pieca. Jeśli mówi chleb ze stołu pańskiego, apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, i ze stołu jakiego? Diabelskiego. I tak jak teraz w życiu, braterstwo, piekarzy jest dużo. Jeden piecze chleb, bardzo błyszczący, bardzo ładnie wygląda, jest apetyczny, ale w środku nie taki. A drugi piecze chleb, nie ma połysku, otrębami podsypany, ale w środku jest dobry. Mamy dwa stoły? I teraz mamy chleb upieczony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Mistrza, który jest wzorem naszego życia, który jest wzorem dla nowego stworzenia. Ale przeciwnik też piecze chleb swój i też nam posyła taką słodycz starej natury. Mówi, możecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, lecz nie możecie ich kłaść na ołtarzu, aby się przemieniły w woń przyjemną. Czy stara natura może być wolnią przyjemną? Nie może być wolnią przyjemną. Dlatego mówi, każdą twoją ofiarę z pokarmu posolisz. Żadnej ofiary nie będziesz składać bez soli. Dlatego, braterstwo, starajmy się, aby ten smakowy smak duchowy był w naszym życiu. Aby był ten środek konserwujący, który by nas chronił od grzechu. Zabezpieczałby nas od wszelkiego złego. A Słowo Boże niechaj będzie środkiem natychmiastowo wzrącym w naszym życiu, a to z pewnością pozwoli nam wejść poza wtórną zasłonę. Co daj nam Boże. Amen.